A więc pozwólcie, że od razu przejdę do rzeczy. Pierwszy z Jana, rozdział 4, werset 8. Posłuchajcie, może skupmy się na słuchaniu, jak będziemy szukać, to nas może rozpraszać. Ja będę starał się w miarę wyraźnie czytać. Pierwszy z Jana, rozdział 4, werset 8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana, 4, rozdział, werset 16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Do wioski, gdzie mieszkają jazydzi, wkraczają wojownicy islamscy państwa ISIS. Brutalnie mordują wszystkich mężczyzn, uprowadzają kobiety, dziewczynki 11-12-letnie, które następnie przez kilka miesięcy stają się niewolnicami seksualnymi, brutalnie gwałconymi przez tych wojowników. Czy Bóg miłuje tych ludzi? Rodzice nie akceptują związku swojego syna z nową dziewczyną. Napięcie narasta. W nocy chłopak z dziewczyną wchodzą do domu, mordują ojca, mordują matkę. Czy Bóg miłuje tych młodych ludzi? W nocy do mieszkania wchodzą złodzieje. Zastają śpiącego, bardzo silnego młodego człowieka, który broni się i stawia opór. W brutalny sposób przywiązują go do barierek, na których ćwiczył, i katują tak, że trudno go poznać. Po to, by zabrać kilka drobnych rzeczy z mieszkania. Czy Bóg miłuje tych ludzi? Czy Bóg miłuje całe swoje stworzenie? Więc rzucam wam wyzwanie waszej mądrości i inteligencji. Pytam się, czy Bóg miłuje szatana? Przecież to jest Boże stworzenie. Czy Bóg miłuje wcielone zło? Czy Bóg miłuje zło w czystej postaci? Jednym z atrybutów Boga jest niezmienność. Nawet dzisiaj było to zacytowane. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Chrystus jako wyobrażenie, jako pełen doskonały obraz Boga wskazuje na to, że Bóg jest niezmienny. To znaczy, że Bóg nie podlega zmianom w żadną stronę. Gdyby Bóg zmieniał się w jakimkolwiek kierunku, to albo byłby okres, czasookres, w którym nie był doskonały, ponieważ podlegał zmianie, albo był doskonały i się zaczyna zmieniać w drugą stronę. Pełnia doskonałości nie może ulegać zmianie w żadnym kierunku. A więc Bóg jest w pełni doskonały w każdym eonie historii, w każdym okresie historii. Dla nas Bóg Jahwe, objawiony w Starym Testamencie, to jest ten sam Bóg Ojciec Nowego Przymierza. Myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości, a jeżeli mamy wątpliwości, to musimy zweryfikować swój sposób myślenia. Bóg Jahwe Starego Przymierza to Bóg Ojciec Nowego Przymierza. To ten sam jeden Bóg. Więc jeśli dziś w naszych sercach jest pogląd, że wtedy, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, Bóg się nawrócił, wprowadzamy w chrześcijaństwo pogańskie myślenie. To pogańscy bogowie byli pełni intryg, pełni słabostek, pełni nieprawości. To pogańscy bogowie czynili rzeczy niegodne bogów. Bóg zawsze był w pełni doskonały i jest w pełni doskonały. Jego doskonałość nie podlega dyskusji ani zmianie. Dlatego Bóg Starego Przymierza, Bóg Jahwe i Bóg Ojciec Nowego Przymierza to ten sam Bóg. Jeśli chcemy zrozumieć Boga, jeśli chcemy zrozumieć Jego naturę, jeśli chcemy zrozumieć Jego dzieła i Jego działanie, to musimy patrzeć całościowo. To musimy ogarnąć Boga od pierwszej Księgi Mojżeszowej po Księgę Objawienia. Zobaczyć Jego naturę, zobaczyć Jego sposób działania, zobaczyć, jaki jest Bóg Biblii. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Co to znaczy, że Bóg miłuje swoje stworzenie? Nie powtarzać sloganów, ale wczytać się w Pismo Święte. W drugim wieku żył człowiek, który nazywał się Marcion. Syn biskupa wychowany w kościele chrześcijańskim. Nauczany Biblii, nauczany Starego Przymierza, nauczany Nowego Przymierza. W pewnym momencie doszedł do przekonania, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to dwaj różni bogowie. Doszedł do przekonania, że Bóg Starego Przymierza to demiurg, to Bóg surowy i sprawiedliwy, a Bóg Nowego Przymierza to Bóg Ojciec, pający Bóg. Stworzył koncepcję, gdzie Mesjasz, Jezus Chrystus jest wysłannikiem Boga Ojca. Nie Boga Starego Testamentu, lecz Boga Ojca. Boga miłości. I to Jezus Chrystus przyszedł wykupić nas spod władzy Boga Starego Przymierza. Jego nauka w drugim wieku rozprzestrzeniła się po całym Imperium Rzymskim. Wszędzie powstawały wspólnoty Marcjanów, którzy przyjmowali tą teologię. Dzięki Bogu Kościół chrześcijański był na tyle trzeźwy, przynajmniej przywódcy, że zorientowali się, co jest grane i nazwali go heretykiem. Ale wiernym się to podobało. Wielu ludzi poszło za jego nauczaniem. Stary Testament, a Boża miłość. Jeśli w Nowym Przymierzu dwa razy czytamy, że Bóg jest miłością, to w Starym Przymierzu On też był miłością, czyż nie? Czyż Bóg od dzieła Chrystusa stał się miłością? Czy jest to możliwe? Miłość Boża w Starym Testamencie, jaki ma wymiar, czego dotyczy? Pozwólcie, że kilka wersetów, a później komentarz. Jeremiasz, 31 rozdział, werset 3. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. O kim, do kogo? Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Kontekst jest jasny. Bóg mówi o swoim narodzie. Bóg mówi o Izraelu. Bóg mówi o tych, których ukochał wieczną miłością. Zachariasz 8:2. Tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Syjonu. Zapłonąłem wielką o niego zazdrością. Tam, gdzie jest miłość, tam jest i zazdrość. Gdy Bóg mówi, że żywi żarliwą miłość do Syjonu, żarliwą miłość do Izraela, to gdy Izrael zwracał się ku innym bogom, Bóg zapłonął żarliwą zazdrością. Mężowie, bądźcie zazdrośni o własne żony. Ozeasz 14:4. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócili się od nich i gdyż odwrócę od nich mój gniew. I na koniec cytowany wielokrotnie Izajasz 43:4. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny, ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie, narody za Twoje życie. Kiedy myślimy, kiedy czytamy o miłości Boga w Starym Przymierzu, to ta miłość w w sposób szczególny wyrażona jest do Izraela. Zobaczmy to. Oczywiście ta miłość jest mądra. Ta miłość nie jest naiwna. Ta miłość nie jest bezmyślna. Ta miłość jest mądra. Ta miłość daje, obdarowuje, karci i wychowuje. Ta miłość ma wszystkie wymiary. Ta miłość zawiera w sobie naturę, cechę Boga. Ta miłość zawiera w sobie wszystkie inne atrybuty Boga. Ta miłość ma naprawdę Boży wymiar i Bożą naturę. Więc pytam się, jaki jest stosunek Boga miłości do grzechu? A jaki jest stosunek Boga miłości do grzechu? Poczytajmy kilka fragmentów z Biblii. Izajasz 61:8. Bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego upiestwa, dam im słuszne nagrody i zawrę z nimi wieczne przymierze. Teraz już Bóg odnosi się do konkretnych czynów. Mówi tak, Bóg mówi, że miłuje prawo, a nienawidzi zbrodniczego upiestwa. Bóg miłuje i nienawidzi. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 6, werset 16-18. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego. Bóg w sposób jednoznaczny mówi, że są rzeczy, których nienawidzi. Tutaj mamy zdefiniowane te rzeczy, możemy je nazwać, możemy je określić. A więc Bóg, który mówi, że kocha, ten sam Bóg mówi, że nienawidzi. Ale Boże Słowo idzie daleko dalej. Boże Słowo, kiedy mówi o nienawiści Boga, posuwa się jeszcze dalej, przekracza granicę, którą my jako ludzie boimy się przekroczyć. Przekracza granicę, którą my jako ludzie boimy się w ogóle do niej zbliżyć, bo nam się wydaje, że to jest jakoś niemoralne. Ale posłuchajcie, co Bóg mówi dalej na temat grzechu i na temat grzeszników. Psalm 5, werset od 5 do 7. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostoją się chepliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami. Brzydzi się Pan. Psalm 11, werset 5. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, który kocha bezprawie. Inne tłumaczenie tego wersetu. Pan bada sprawiedliwego grzesznika, lubującego się w przemocy, nienawidzi z całej duszy. Inne tłumaczenie. Jahwe bada sprawiedliwego i złego, a dusza jego nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Psalm 5, werset 7. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Czy kiedyś zmierzyliście się z tymi wersetami? Czy kiedyś próbowaliście zrozumieć naturę Boga? W Nowym Testamencie w Rzymian 9:13. Co prawda jest to cytat ze Starego Testamentu, ale Bóg mówi: Jakuba umiłowałem. My mamy Ezawem wzgardziłem, bo słyszę, jak mówicie. Nie. Ezawa znienawidziłem. Tak brzmi tekst oryginalny. Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem. Dlaczego Bóg umiłował Jakuba, a dlaczego znienawidził Ezawa? Przecież Bóg jest miłością. Jak to jest? Jak my rozumiemy Bożą miłość? Czym ona dla nas jest? Czy nasza miłość nie przyjęła wymiaru, że Bóg, patrząc na człowieka, akceptuje, kocha, przyjmuje? Przecież taki kierunek obrała zrozumienie Bożej miłości dzisiaj? Kto stworzył rozdzielenie między tym, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu? Gdzie ono się pojawiło? Kto dokonał tego podziału? Musimy zrozumieć jedną rzecz. Grzech nie istnieje jako zjawisko samo w sobie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak zjawisko grzechu, które gdzieś sobie istnieje i funkcjonuje. Grzech istnieje zawsze w powiązaniu z osobą. Zawsze. Gdyby anioł, który był blisko Boga, tam w niebie zgrzeszył, to czy Bóg powiedział do anioła: słuchaj, ja cię miłuję, osądzę twój grzech? Czy Bóg osądził twórcę grzechu? Gdy człowiek zgrzeszył w Edenie, to kto został osądzony? Grzech czy człowiek, który ten grzech popełnił? Grzech nie istnieje w oderwaniu od woli. On może istnieć tylko tam, gdzie istnieje wolna wola. Biblia jest jaskrawa, wyrazista, czasami powiemy bezkompromisowa. Kto kradnie, nazwany jest złodziejem. Kto cudzołoży, nazwany jest cudzołożnikiem. Kto morduje, nazwany jest mordercą. To my byśmy chcieli, żeby Bóg osądził grzech, a oszczędził człowieka. Ale grzechu nie ma bez człowieka. Nie ma bez powiązania z wolą człowieka. Kiedy jest popełniony grzech, to sądzony jest ten, który ten grzech popełnia. Kto w niebie odpowie za swoje życie? Wyślemy tam nasze grzechy i nasze dobre uczynki? Czy my staniemy przed Bogiem? Oczywiście, kiedy mówimy o miłości Boga, kiedy mówimy o nienawiści Boga, to musimy zrozumieć, że nienawiść Boga nie jest naszą nienawiścią. Nie mierzmy Boga naszą miarą. Nasza nienawiść jest grzeszna, brudna. Nasza nienawiść jest pełna negatywnych emocji, żąda pomsty. Nasza nienawiść nie może się równać z świętą, sprawiedliwą, czystą, Bożą nienawiścią. To jest trudne, ale musimy być tego świadomi i musimy to rozdzielić. A więc mamy fragmenty mówiące o tym, że Bóg wylewa swoją miłość i miłuje. Oczywiście ja podkreśliłem te fragmenty w Starym Testamencie, które mówią o miłości do Izraela, chociaż możemy, ja nie robię studium głębokiego na ten temat, tylko podkreśliłem mówiąc o miłości do Izraela. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy rozciągnąć to jeszcze troszeczkę bardziej, ale mówię, to nie jest moim celem dzisiaj. Są fragmenty mówiące, że Bóg nienawidzi grzechu i bezprawia. I są fragmenty mówiące o tym, że Bóg nienawidzi tych, którzy popełniają bezbożne czyny. Nowy Testament. Co, ile i czy w ogóle Nowy Testament zmienia coś w tym obszarze? Po pierwsze, w Nowym Testamencie nie znajdujemy bezpośredniego cytatu, że Bóg kogoś nienawidzi. Jest tylko jeden cytat z Księgi Starego Testamentu, ten zacytowany z Listu do Rzymian, że Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem. Więc sztandarowy fragment Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tutaj słowo świat ma szerszy wymiar, to już nie tylko Izrael. Tak Bóg umiłował świat, a więc ta miłość Boża zaczyna być rozciągnięta, ponieważ Bóg jest miłością, więc trudno ją zamknąć tylko do jednego narodu. Ona ma szerszy wymiar. I to małe słowo tak niesie tak sobie wiele treści. To znaczy słowo, jak można zrozumieć słowo tak? Można je zrozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Pierwsze, że Bóg tak umiłował świat. Pierwsze znaczenie, tak bardzo. Tak bardzo. I tutaj obrazem jest śmierć syna. Tak bardzo, że umiera syn. I drugie zrozumienie słowa tak, że w taki sposób. Że Bóg w taki sposób umiłował świat. Że dał swojego syna. I tutaj już jest pokazana nie tylko wymiar wielkości, ale wymiar, w jakim realizuje się miłość Boża. I na co chcę wam zwrócić uwagę. W jaki sposób wyraża się miłość Boża. Bo jak powiedziałem, często my rozumiemy miłość Boża, że ona w równym stopniu objęła wszystkich ludzi, akceptuje i toleruje wszystkich ludzi. Natomiast ten werset pokazuje nam, że istnieje pewien sposób, w jaki Bóg wyraził swoją miłość. Że Bóg swoją miłość wyraził w Jezusie Chrystusie. I na tym chcę skupić waszą uwagę. Bo kiedy czytamy Nowy Testament i kiedy czytamy o miłości Boga, to przeważnie jest mowa w kontekście Syna. Kiedy czytamy o miłości Boga, list do Rzymian, 6, werset 8, Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I znów nie jest to, miłość Boża nie jest oderwana od Chrystusa, ale jest skupiona na Chrystusie. Kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 1 Jana 4:9-10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Kiedy Bóg mówi o swojej miłości, to mówi w kontekście Syna. To ma ogromne znaczenie. Bo chcę powiedzieć, że miłość Boża jest tam, gdzie jest Syn. Miłość Boża wyrażona jest w krzyżu. Miłość Boża wyrażona jest w śmierci Chrystusa na krzyżu. Tam jest wylana absolutnie pełna i doskonała miłość Boża. Tam jest skupiona. Jeżeli chcesz doświadczyć Bożej miłości, to nie możesz ominąć krzyża. Musisz przyjść pod krzyż. Musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz spotkać się z Bożą miłością, to nie możesz się spotkać gdzie indziej, tylko pod krzyżem. Tylko w Jezusie Chrystusie. On jest obrazem, odbiciem doskonałej miłości Boga. To On nas umiłował i wydał za nas samego siebie. A co jest poza krzyżem? A co jest poza Chrystusem? Co jest tam, gdzie nie ma Chrystusa? Co dzieje się z człowiekiem, który nie przychodzi do krzyża, nie przychodzi do Chrystusa, żyje w swoich grzechach, żyje w swoich nieprawościach? Co tam jest? Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jesteśmy w stanie to uchwycić? Rzymian 1:18, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Miłość Boża wyrażona jest w Panu Jezusie Chrystusie, w Synu. On jest obrazem i sprawcą doskonałej miłości. Jeżeli ktoś odrzuca Syna, jest poza Synem, to Boże Słowo mówi nam, że podlega Bożemu gniewowi i gniew Boży ciąży na nim. Bóg miłuje i nienawidzi. Bóg wyraził miłość w Synu. W ten sposób dał dowód, że stworzenie, Boże stworzenie jest dla Niego ważne i cenne i Jemu zależy, aby to stworzenie uratować. Może trochę historii. Jaki był skutek w historii Kościoła tego, że w różnych okresach chrześcijanie przyjmowali błędne zrozumienie miłości Bożej? Jaki był skutek tego? Skutek tego był taki, że teologia zmierzała w różnych kierunkach. Po pierwsze, zaczęto wierzyć w to, że Bóg, który jest miłością, nie może skazać człowieka na wieczne potępienie. To było pierwsze. Bóg, który jest miłością, nie może skazać człowieka na wieczne potępienie, więc zasną wiecznym snem. Piekła nie będzie dla człowieka. Człowiek zaśnie wiecznym snem, a ci, którzy uwierzyli, będą żyć wiecznie. Ale to za mało. Ta teologia się rozwijała. Rozwijała się w różnych okresach historii Kościoła. W konsekwencji doszli do przekonania, że jednak będą wszyscy zbawieni. Że Bóg znajdzie sposób, by zbawić wszystkich. Bo przecież Bóg jest miłością. Więc jak Bóg miłości może kogoś skazać na wieczne męczarnie? Aż w końcu teologia wiecznego potępienia osiągnęła apogeum wypaczenia i zaczęto głosić, że zbawione będzie całe stworzenie. Szatan i upadli aniołowie też. Bo przecież Bóg jest miłością. Błędne pojmowanie miłości Boga prowadzi do wypaczenia, zrozumienia tego, co jest napisane w Biblii. Miłość, akceptacja i przebaczenie jest w Jezusie Chrystusie. Ktoś powie, a co z przypowieścią o synu marnotrawnym? Ona bardzo pięknie wspiera to, o czym mówię. Ona jest idealną ilustracją to, o czym mówię. Oto ojciec, który kocha swojego syna, rozdziela mu majątek. Za życia podzielili jego majątek i syn odchodzi. Idzie do karczmy, do knajpy, pije, spotyka się z nierządnicami, trwoni swój majątek. Czy ojciec poleciał za synem? Przecież Bóg jest miłością. Ojciec jest miłością. Czy ojciec pozwala synowi korzysta z jego wolnej woli? Czy łapie go za rękę w tej knajpie i mówi, nie pij? Czy zabiera go od nierządnic i mówi, nie rób tego? Pozwala mu korzystać z jego wolnej woli. Pozwala mu osiągnąć dno. Pozwala mu dojść do skrajności zepsucia. Gdzie jest miłość ojca? Miłość ojca jest tam, gdzie jest ojciec. I ojciec czeka na syna. On wychodzi i czeka na syna. On nie leci za synem, lecz czeka na syna. I kiedy syn przychodzi złamany, kiedy przychodzi skruszony, kiedy przychodzi z rozdartym sercem, wtedy wpada w ramiona ojca. Nie tam w knajpie, tylko kiedy przychodzi do ojca ze skruszonym sercem. Tam się objawia miłość Boża. Wtedy może jej doświadczyć. Bóg miłuje, ale wtedy może jej doświadczyć. I o tym mówię. Jeżeli chcesz doświadczyć miłości Bożej, to musisz jej doświadczyć w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz spotkać się z miłością Bożą, po prostu ona jest wyrażona w Jezusie Chrystusie. Kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony. Kto nie uwierzył w Syna, już jest osądzony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc wracam do pytania. Czy Bóg miłuje zbrodniarzy wojennych? Co z młodzieńcem, który morduje swoich rodziców? Czy Bóg miłuje tego człowieka? Co ze złodziejami, którzy bestialsko zabijają dla drobnych korzyści? Czy Bóg miłuje tych ludzi? Bóg w swoim stworzeniu miłuje to, co jest obrazem Boga. To, co jest pozostałością obrazu Boga. Bóg w swoim stworzeniu nienawidzi nieprawości, grzechu i zła. Boża bezwarunkowa miłość objawiła się, gdy Chrystus umarł na krzyżu. Żeby tę miłość, żeby tej miłości doświadczyć, trzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Bóg miłuje i Bóg nienawidzi. I drodzy, zmierzając ku końcowi, chciałbym podsumować to i zapytać, co z tego wynika dla nas? Co z tego wynika dla nas? Jak ogarnąć to, jak to zrozumieć i ewentualnie w jaki sposób możemy to zastosować w naszym życiu? Powiem tak. Niezależnie od stopnia deprawacji człowieka, człowiek pozostaje Bożym stworzeniem. I w Bożym stworzeniu w sposób mniejszy lub większy, w sposób może całkowicie zatarty, albo w sposób bardziej widoczny, objawia się i manifestuje się obraz i podobieństwo Boga. W tym zawiera się wartość każdego człowieka. W tym zawiera się wartość każdego człowieka. Jeżeli Bóg mówi, że nienawidzi grzechu, jeżeli nienawidzi tego, kto popełnia bezprawie, to nie oznacza, że Boże stworzenie straciło wartość dla Boga. To wcale tego nie oznacza. Dla Boga człowiek dalej jest wartościowy i cenny. Jako naśladowcy Chrystusa, po drugie, jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy nienawidzić grzech. Jako naśladowcy Chrystusa przede wszystkim powinniśmy nienawidzić ten grzech w sobie, w nas. Ale powinniśmy być też świadomi, że Bóg nienawidzi grzechu jako całości. Nie akceptuje grzechu, nienawidzi grzech. Powinniśmy wiedzieć, że jeśli w Bożym stworzeniu mamy deprawację, zepsucie natury, mamy totalną grzeszność, to to podlega Bożemu gniewowi, Bożemu sądowi. Ważne jest natomiast, byśmy patrząc na upadłego, grzesznego człowieka, mieli współczucie. Z czego wynika współczucie? Współczucie wynika z tego, że mamy głęboką świadomość, że Bóg osądzi grzech i osądzi człowieka, który ten grzech czyni. Żadna nieprawość, która dzieje się we wszechświecie, nie zostanie od tak pozostawiona. Wszelka nieprawość, która ma miejsce we wszechświecie, zostanie ujawniona i osądzona i ukarana. Ponieważ Bóg jest miłością, przygotował ratunek. W tym przejawiła się miłość Boża, że dla upadłego stworzenia, człowieka, który zasługuje na karę i potępienie, Bóg przygotował ratunek. I to jest istotą miłości Boga. Przesłanie Ewangelii to jest przesłanie o ratunku. To nie jest przesłanie o tym, że Bóg miłuje, toleruje i akceptuje. To nie to przesłanie. Przesłanie Ewangelii to jest przesłanie, że Bóg osądzi grzech i grzesznika, ale w miłości przygotował ratunek. To jest to przesłanie. Mogę wam rzucić wiele innych wyzwań, ale nie wiem, czy chcecie, abym przeciągnął, przedłużał to kazanie, ale może zapytam się was, ile razy Jezus powiedział do słuchaczy lub do słuchacza, że Bóg cię kocha. Ani raz. Jeżeli mówił o miłości, to mówił: kochaj Boga. Zapytam się was, ile razy w przesłaniu Dziejów Apostolskich, tam jest 5 kazań ewangelizacyjnych, ile razy w tych kazaniach którykolwiek z apostołów powiedział do słuchaczy: Bóg cię kocha? Ani raz. To przesłanie brzmiało tak: jesteście w beznadziejnej sytuacji, ale Bóg przygotował dla was ratunek w Jezusie Chrystusie. Przesłanie Ewangelii to jest przesłanie o karze, gniewie i sądzie i o Bożym ratunku z powodu miłości. To jest przesłanie Ewangelii. Nie wiem, jakie dziś jest przesłanie Ewangelii, ale takie znajduję w Piśmie Świętym. Jeśli mamy pokazać ludziom miłość Bożą, to możemy ją pokazać tylko wskazując na Pana Jezusa Chrystusa. Tylko w Nim jest pełnia objawienia miłości Boga. Tylko w Jezusie Chrystusie. O tym jest Ewangelia. I teraz Kościół. Kościół, bo mówiłem, że w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu Boża miłość w szczególny sposób wyrażona jest do Izraela. A w Nowym Przymierzu Boża miłość szczególnie wyrażona jest do Kościoła. Kiedy Jezus jest z uczniami w Wieczerniku, spożywają wieczerze, Ewangelia Jana 13 rozdział zaczyna się w tym, że Jezus umiłował swoich uczniów i umiłował ich do końca. Mężowie, tak miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Kiedy jako grzesznik skorzystałeś z bezwarunkowej miłości objawionej na krzyżu, kiedy przyszedłeś do niej, do krzyża, ze skruszonym sercem doświadczyłeś Bożej miłości w przebaczeniu, w nowonarodzeniu, w odrodzeniu. A jako syn i jako córka masz dostęp do miłości Ojca cały czas. Jako syn i córka możesz korzystać z Jego miłości tu i teraz. Nie po darmo zostaliśmy nazwani synami i córkami, a Bóg został nazwany naszym Ojcem. Sam się tak nazwał.
Jeżeli dzisiaj doświadczasz deficytu Bożej miłości, to chcę Ci powiedzieć, że u Ojca masz tę miłość bez ograniczeń. Możesz jako syn, jako córka przychodzić do Ojca i doświadczać Jego ojcowskiej miłości, ponieważ zaakceptowałeś Jezusa Chrystusa. Ponieważ zaakceptowałeś tę miłość, która została wyrażona, objawiona w Jezusie Chrystusie. Jako dzieci Boże nie powinniśmy żyć w deficycie Bożej miłości. Powinniśmy być nią dotknięci, przeżywać i doświadczać jej. A jeśli chcemy światu przedstawić Bożą miłość, to przedstawiamy ją we wzajemnej miłości do siebie i przedstawiamy ją w Jezusie Chrystusie. Moim celem nie jest was szokować. Moim celem jest wam pokazać, co mówi Biblia. Jeśli nie doświadczyłeś Bożej miłości w Jezusie Chrystusie, objawionej w Jezusie Chrystusie, to przyjdź jak syn marnotrawny. Ojciec cię przytuli, ściągnie pierścień, nałoży na twoją rękę, da ci sandały na nogi, okryje cię płaszczem sprawiedliwości. Przeżyjesz coś, co jest niewyobrażalne. Przeżyjesz przebaczenie. Przeżyjesz akceptację, jeśli przyjdziesz jak syn marnotrawny. Zapraszam cię dzisiaj do Chrystusa Jezusa Pana. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem i gdzieś zgubiłeś Bożą miłość, doświadczanie jej, to zapraszam cię, abyś na nowo przyszedł do Ojca. Tam jest niewyczerpana Boża miłość. Panie, przyjdź i połóż na nas dłonie. Panie, przyjdź, chcemy blisko Ciebie być. Panie, przyjdź, niech ogień nas zapłonie. Powstańmy, zapraszam muzyków, śpiewajmy tę pieśń.